kontekst listu do Galacjan jest taki, że poganie, którzy wierzyli w bogów, które znamy z mitologii greckiej, Zeusa, Hermesa, bo to jest ten Galacja to ten obszar, gdzie właśnie w takich bogów wierzono. Ci ludzie uwierzyli w Jezusa Chrystusa, nawrócili się do Boga właśnie poprzez zwiastowanie Pawła. Ale jakiś czas po ich nawróceniu pojawili się ludzie, Żydzi, którzy też byli nawróceni, ale nie do końca rozumieli Ewangelię. Nie do końca rozumieli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i zaczęli mówić tym poganom, którzy uwierzyli w Jezusa, że sama wiara w Jezusa jest niewystarczająca. Trzeba jeszcze wypełniać przykazania zakonu, prawa żydowskiego. Trzeba się obrzezać, trzeba zachowywać dietę żydowską, prawda, która zakazuje spożywania pewnych pokarmów, pewnych zwierząt. I jeszcze trzeba zachowywać różne przykazania nadane w prawie. Na co Paweł wystąpił bardzo ostro i mówi, że to, co ci ludzie mówią, to nie jest Ewangelia. To jest fałszywa Ewangelia, fałszywa nauka. Wiara jest wystarczająca do zbawienia. Nie trzeba nic więcej. Wiara w Jezusa Chrystusa jest tym, co człowiek potrzebuje, żeby być usprawiedliwionym, żeby być zbawionym. Nic więcej do tego nie można dołożyć, nic z tego nie można ująć. Tylko wiara w Jezusa Chrystusa zbawia. Nic, żadne przestrzeganie prawa do tego nie dodaje. Więc przeczytajmy, doszliśmy do trzeciego rozdziału, skończyliśmy na szóstym wersecie. Dzisiaj będziemy omawiać wersety od 6 do 9, ale przeczytajmy od właśnie wersety od pierwszego wersetu trzeciego rozdziału do 9. Galacjan, trzeci rozdział, wersety od 1 do 9. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Więc dzisiaj skupiamy się na tych czterech wersetach, od 6 do 9. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Więc dzisiaj pytanie, które chciałem zadać nam wszystkim, to czy jesteś potomkiem Abrahama, czy jesteś synem, córką Abrahama? I może się od razu cisnąć pytanie, dlaczego mielibyśmy chcieć być potomkami Abrahama? Żyjemy w kraju, prawda, którego niesława, prawda, czy też no, nie może się chlubić pozytywnym nastawieniem do narodu żydowskiego, raczej jest odwrotnie. Generalnie jest widać dużo antysemityzmu, więc dlaczego mielibyśmy chcieć być potomkami Abrahama, ojca narodu żydowskiego poniekąd. Izrael to Jakub od Jakuba, ale Abraham był dziadkiem Jakuba, więc dlaczego mielibyśmy chcieć wchodzić w taką pozycję nienawiści od wszystkich wobec nas, prawda? No bo poniekąd to bycie synem potomkiem Abrahama związane jest z byciem Żydem. Problem w tym, że często nie rozumiemy, jakie znaczenie ma to bycie potomkiem Abrahama. Dlaczego powinniśmy być synami i córkami Abrahama? Więc pierwsze pytanie, jakie chciałem zadać, dlaczego jest to ważne, by właśnie być synem, córką Abrahama. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że umarł ojciec rodziny, która od pokoleń nagromadziła wiele, wiele majątku, wiele bogactwa. Ojciec zostawia trzech synów. No i oczywiście jest moment, kiedy trzeba odczytać testament ojca. Więc ojciec zapisuje w tym testamencie ten swój majątek tym swoim trzem synom. Jednemu daje dom, innemu daje oszczędności, trzeciemu daje jeszcze samochód czy samochody. W każdym razie jest duży majątek do podziału, ale nagle na to spotkanie wchodzi jakiś człowiek i mówi: ja też chcę część. Ja też chcę jakiś udział z tego, co ten człowiek zostawił po sobie. I prawnik w tym momencie, prawda, możemy widzieć te miny, kto to jest, prawda, co to za człowiek tutaj przychodzi, czego on tutaj chce. I prawnik zadaje właściwie jedno pytanie. Czy jesteś synem tego człowieka? Odpowiedź pada nie. No to prawnik mówi: no, pożegnam. Nic tutaj nie ma dla ciebie. Ten człowiek zostawił swoje dziedzictwo swoim synom. Jeżeli nie jesteś synem tego człowieka, to nic tobie do tego. Więc dziedzictwo należy wyłącznie do synów, a nie do obcych. Więc jeśli chodzi o Abrahama i jego rodzinę, to przez wiele pokoleń ta rodzina nagromadziła spory kapitał. Ich dziedzictwo jest ogromne. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, w 5 wersecie, mamy pewną obietnicę, którą Bóg składa Abrahamowi. Jest napisane: potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego Bóg: tak liczne będzie potomstwo twoje. Czyli Bóg daje obietnicę człowiekowi, który jest już stary, który nie ma potomka, i mówi do niego: pomimo swojej starości, pomimo tego, że nie masz dziedzica, to twoje potomstwo będzie liczne tak jak gwiazdy na niebie. Z ciebie wyjdzie naród wielki. I wiemy, że od Abrahama wyszedł ten naród wybrany. To przez ten naród Bóg zdecydował się objawić całemu światu. To przez ten naród Bóg, poprzez tą linię Abrahama, Bóg postanowił okazać zmiłowanie całemu światu. Widzimy wcześniej, zanim Bóg powołał Abrahama, widzimy, jak świat pogrąża się w grzechu. I kiedy Bóg powołuje Abrahama do tego, żeby wyszedł z Ur Chaldejskiego i poszedł do ziemi Kanaanu, to Bóg w ten sposób wybiera jedną linię człowieka i w ten sposób zaczyna Bóg działać w świecie, zaczyna swój plan, swoje dzieło odkupienia. Przez pokolenia nowe obietnice były dodawane do tego, co Bóg obiecał Abrahamowi, aż w końcu jest to wielki, ogromny kapitał. W liście do Rzymian w 9 rozdziale, 4 i 5 wersecie możemy przeczytać o Izraelitach, o potomkach Abrahama według ciała, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Więc widzimy, że to, co oni nagromadzili, synostwo i chwała i służba i przymierza i obietnice, i w końcu sam Chrystus pochodzi z tego narodu, jest to wielki, ogromny kapitał, który Bóg tam złożył. Ale to nie wszystko. Bóg też, jest też mowa o błogosławieństwie dla Abrahama. Werset 8 nawiązuje do pierwszej księgi Mojżeszowej, 12 rozdziału, 1, werset 1-3, to jest ta mowa o tym właśnie, żeby Bóg powołał Abrahama, żeby wyszedł z Ur Chaldejskiego, i Bóg postanawia obdarzyć Abrahama błogosławieństwem. Daje mu obietnicę błogosławieństwa. Ale patrząc na życie Abrahama, to widzimy, że ta obietnica nie została w pełni zrealizowana za życie Abrahama. Abraham nie stał się za swojego życia błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Tak, bo werset 3 mówi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Za życie Abrahama to się nie dokonało. Dopiero w Jezusie Chrystusie ta obietnica ma swoje wypełnienie. Dopiero Jezus Chrystus jest tym potomkiem, o którym mówiła obietnica, że to w Jezusie ta obietnica błogosławieństwa dla wszystkich narodów znajduje swoje wypełnienie. Kto dziedziczy po Abrahamie? Kto dziedziczy te wszystkie wspaniałe rzeczy? Oczywiście nikt inny, jak tylko synowie i córki Abrahama, jak dzieci Abrahama. Tylko oni mają prawo do tych obietnic, do błogosławieństwa, do dziedzictwa. Nikt inny, żaden obcy. Człowiek nie ma prawa żądać jakiejś części z tego, co się należy synom. Więc widzimy, że to jest bardzo ważne, by być synem Abrahama, ponieważ bez tego, czy synem, czy córką, ponieważ bez tego nie mamy dostępu do dziedzictwa, do błogosławieństwa, jakie Bóg zapewnił, nie mamy dostępu do zbawienia. Kto zatem jest synem Abrahama? Kto jest jego potomstwem? I apostoł Paweł w wierszu 7 mówi, z tego możecie poznać, ale w oryginale, w Grece jest tutaj użyty tryb rozkazujący. Zrozumcie, tak? Zrozumcie, ci, którzy polegają na wierze, są synami Abrahama. Ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. I w Ewangeliach mamy kilka razy tą prawdę pokazano, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Mateusza, 3 rozdział, 9 werset, kiedy jest mowa o Janie Chrzcicielu, do którego przychodzą różni faryzeusze. Może ktoś przeczytać? Mateusza 3,9 i później Łukasza 19,9.
Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mama Abrahama. Powiadam wam również, że Bóg może wszystko zrobić z dzieci Abrahama.
Więc kontekst jest taki, że faryzeusze wmawiali sobie, my jesteśmy dziećmi Abrahama, synami Abrahama, więc jesteśmy w takim sensie bezpieczni. Nie musimy się nawracać, nie musimy pokutować, nie musimy wydawać owocu godnego upamiętania, ponieważ mamy ojca Abrahama. Ale co Jan Chrzciciel mówi? Niefizyczne pochodzenie mówi o tym, że ktoś jest dzieckiem, synem Abrahama. To, że ktoś fizycznie pochodzi od Abrahama, nie znaczy, że może czuć się bezpieczny, że automatycznie otrzymuje dziedzictwo i błogosławieństwo. Fizyczne pochodzenie nie gwarantuje uczestnictwa w tych rzeczach. Łukasza 19,9. Jest historia Zacheusza. Monika, przeczytasz?
Myślałam, że Ania.
Ania, to Ania niech przeczyta, tak. Czyli mamy Zacheusza, celnika, poborcę podatków, człowieka generalnie, celnicy byli znienawidzeni w Izraelu w tamtym czasie, to jak dzisiaj byśmy patrzyli na, może nie dzisiaj, jak za czasów okupacji niemieckiej byśmy patrzyli na Niemców. Tak samo Żydzi patrzyli na celników, ponieważ byli oni uważani za kolaborantów, za ludzi, którzy współpracują z okupantem rzymskim, z Rzymianami. I ten Zacheusz nawrócił się. Przyjął Jezusa, Jezus przyszedł do niego, zatrzymał się u niego w domu i Zacheusz nawrócił się, powiedział, połowę majątku swojego oddaję ubogim, a co na kim wymogłem, to czterokrotnie oddam tyle, co ja zabrałem. I Jezus mówi o nawróceniu Zacheusza, że on stał się synem Abrahama, że zbawienie stało się udziałem jego domu, on stał się synem Abrahama, ponieważ uwierzył. I jeszcze Jana jest 8:33-59, może nie będziemy czytać tego, bo to duży fragment, ale istota jest taka, że Jezus rozmawia z Żydami, znowu z faryzeuszami, którzy mówią, że są potomstwem Abrahama, że są synami Abrahama. I z jednej strony Jezus pokazuje, że jeśli o pochodzenie fizyczne, to cielesne, to faktycznie ojcem ich jest Abraham. Jakby wywodzą się z tej linii Abrahama. Ale jeśli chodzi o pochodzenie no takie duchowe, to ojcem ich jest diabeł. Oni nie są potomkami Abrahama, ponieważ nie wierzą i przez to nie mają udziału w dziedzictwie i błogosławieństwie Abrahama. Abraham to dwie różne historie. Abraham usłyszał słowo obietnicę od Boga i uwierzył. Faryzeusze słyszą z obietnicy od Boga słowo Boga głoszone przez Chrystusa i nie wierzą. Więc nie ma żadnego podobieństwa pomiędzy Abrahamem a faryzeuszami. Oni nie są potomkami Abrahama. To jest nauczanie Jezusa. Nie są potomkami, synami Abrahama, ponieważ nie wierzą. Więc mogłoby się wydawać, że podsumowując to, co zostało powiedziane, że aby mieć swój udział w dziedzictwie i w błogosławieństwie abrahamowym, to trzeba spełniać dwa warunki. Pierwszy to taki, że trzeba pochodzić fizycznie od Abrahama, czyli być potomkiem Abrahama, czyli być Żydem. A drugi warunek to taki, że trzeba wierzyć Bogu, uwierzyć Bogu, uwierzyć Bożej obietnicy. I jeśli te dwa warunki są spełnione, to wtedy jest się synem Abrahama. To tak mogłoby się wydawać. Prawda? No ale co jeśli ktoś nie ma pochodzenia żydowskiego, to już nie ma nadziei dla tego człowieka. Prawda? Jest pozbawiony całkowicie nadziei na zbawienie. Ale Paweł swoim tym, co napisał, mówi zupełnie co innego. Mówi tylko o jednym warunku. I spełnienie tego warunku powoduje, że człowiek staje się synem Abrahama. I Paweł mówi o warunku wiary. Ten, kto wierzy, jest synem Abrahama. Więc pytanie, czy w takim razie pochodzenie ma jakieś znaczenie? Czy ważne jest do zbawienia? Czy jest się Żydem, czy też nie? I werset 8 mówi nam, że Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Pismo przewidziało, że poganie również staną się uczestnikami tego błogosławieństwa. W związku z tym nie trzeba być Żydem, nie trzeba mieć pochodzenia żydowskiego, aby stać się uczestnikiem błogosławieństwa, o którym powiedział Bóg do Abrahama. Jest to dobra nowina dla nas. Ja nie mam pochodzenia żydowskiego, prawdopodobnie nikt tutaj stąd też nie ma, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy potomkami Abrahama, synami i córkami. Więc to błogosławieństwo, które Bóg dał Abrahamowi, nie jest w żaden sposób powiązane z byciem Żydem czy z żydowskością. Ponieważ, jak już wcześniej widzieliśmy, jak pokazałem, można być Żydem i można nie być uczestnikiem błogosławieństwa Abrahamowego. Ale błogosławieństwo abrahamowe, i to trzeba powiedzieć dobitnie, jest powiązane z wiarą człowieka, z tym, że człowiek uwierzy w Bogu. I to, co kiedyś było ograniczone tylko do jednej linii, do jednej rodziny, do Żydów, w Chrystusie staje się udziałem wszystkich. Każdy wierzący, niezależnie z jakiego narodu pochodzi, dostępuje, czy może dostąpić błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem, jeśli wierzy. Każdy wierzący w Jezusa Chrystusa jest synem Abrahama. Dzieje się tak, ponieważ jest ten człowiek, ten wierzący jest podobny do Abrahama, który uwierzył Bogu. Jeśli jest osobą wierzącą Bogu, osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to dostępuje błogosławieństwa razem z wierzącym Abrahamem. I to jest dobra nowina, dobra wiadomość, wspaniała wiadomość dla nas dzisiaj. Jak to dalej apostoł Paweł napisał w wersety 28 i 29 trzeciego rozdziału? Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem my wszyscy jedno jesteśmy w Chrystusie, w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Więc widzimy, że obietnica dana Abrahamowi, a która jest zapisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale, werset 1-3, jest ostatecznie wypełniona w Jezusie Chrystusie. W Nim wierzący ludzie, niezależnie od swojego fizycznego pochodzenia, stają się potomkami Abrahama, dziedzicami. To znaczy, jeśli tylko ktoś złoży swoją ufność i wiarę w Jezusie Chrystusie, staje się synem, córką Abrahama. Czyli do nich, do tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, należy dziedzictwo i błogosławieństwo, o którym jest mowa w kolejnym wersecie. Jakie to jest błogosławieństwo? Co to jest za błogosławieństwo, o którym cały czas mówimy? Tekst w wersecie 9 mówi, że ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem, czyli dostępują czego? Prawda? wersecie 8 jest też mowa o błogosławieństwie, tyle że już to błogosławieństwo jest nazwane. Paweł mówi nam, że błogosławieństwem jest usprawiedliwienie z wiary. Czyli można inaczej to powiedzieć, tak jak Jan Calvin kiedyś powiedział, że to słowo błogosławieństwo tutaj znaczy włączenie do dziedzictwa życia wiecznego. Człowiek staje się uczestnikiem dziedzictwa, jakim jest życie wieczne. To błogosławieństwo usprawiedliwienia z wiary. W Rzymian 8 rozdziale 30 wersecie jest napisane o Bogu: a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Więc jeśli ktoś otrzymał usprawiedliwienie z wiary, to znaczy, że już ma za sobą to wybranie, przeznaczenie i powołanie, ale też ma przed sobą uwielbienie, czyli wprowadzenie do chwały Bożej. To ten werset mówi o procesie zbawienia, który zaczął się przed założeniem świata, kiedy Bóg wybrał jednych do zbawienia, a kończy się w przyszłości, w wieczności, kiedy Bóg tych, których wybrał, tych, których powołał, których usprawiedliwił, wprowadził do wiecznej chwały. Jeśli ktoś został przez Boga usprawiedliwiony, to może mieć pewność żywota wiecznego, bycia w Bożej chwale. Jest to proces, ale Bóg mówi już w tym fragmencie o tym procesie jako o czymś zakończonym. Bo usprawiedliwił tych i uwielbił, prawda? Czyli coś już dokonane, zakończone. Więc błogosławieństwem jest usprawiedliwienie z wiary. Ale czym jest to usprawiedliwienie? I tutaj musimy odwołać się do tego, co mówi nasz tekst w wersecie 8. Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na fakt, że to Bóg usprawiedliwia. Bóg z wiary usprawiedliwia pogan. To jest coś, co robi Bóg. Bóg ogłasza człowieka, że jest sprawiedliwy. To nie znaczy, że człowiek posiada zdolność sprawiedliwego osądu, czy też w rozstrzyganiu różnych spraw kieruje się taką wewnętrzną sprawiedliwością. Prawda? Żeby jednego nie skrzywdzić, a drugiemu za bardzo nie dodać. Więc taką sprawiedliwością. Człowiek sprawiedliwy to taki człowiek, który postępuje zgodnie z Bożą wolą, z Bożym standardem, z Bożą normą. Ale to prowadzi nas do pewnego poważnego problemu, ponieważ żaden człowiek nie jest w stanie żyć zgodnie z tą Bożą normą. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, mówi Bóg. Prawda? Nie ma, kto by czynił dobrze. Więc, ale tutaj jest mowa o usprawiedliwieniu. Więc to usprawiedliwienie znaczy, że Bóg stwierdza fakt, że człowiek nie żyje tak, jak powinien żyć. Inaczej. Więc kiedy Bóg ogłasza kogoś sprawiedliwym, to znaczy, że Bóg postrzega człowieka tak, jakby on był sprawiedliwy, pomimo tego, że nie jest. Tak? Bóg postrzega człowieka jako sprawiedliwego, pomimo tego, że nie jest, bo nikt z nas, żaden człowiek nie jest sprawiedliwy sam z siebie. I to prowadzi nas do drugiego spostrzeżenia, że Bóg usprawiedliwia z wiary, ponieważ z uczynków, żaden nikt nie jest usprawiedliwy przed Bogiem, nikt nie jest w stanie wypracować swojego usprawiedliwienia przed Bogiem, pozostaje usprawiedliwienie wyłącznie z wiary. Jest to usprawiedliwienie z wiary w Jezusa Chrystusa. Bóg odpuszcza grzechy winnego człowieka i ogłasza go sprawiedliwym darmo, z Jego łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mój grzech spowodował, że stałem się dłużnikiem Boga. Zaciągnąłem dług. Sam z siebie nie jestem w stanie tego długu spłacić. Ale Jezus dobrowolnie zgodził się wziąć na siebie mój dług. Zgodził się spłacić go. Choć ja nie zapłaciłem ani grosza, to przez fakt, że Jezus spłacił mnie, już dłużej nie jestem dłużnikiem Boga. Mam pokój z Bogiem, moje grzechy są przebaczone, a ja stałem się dzieckiem Bożym. Nie stało się to dzięki czemuś, co ja zrobiłem, ale wyłącznie przez to, co zrobił Jezus w moim imieniu, dla mnie. Dlatego jeżeli polegam na Jezusie, to jestem usprawiedliwiony z wiary, tak jak Abraham został usprawiedliwiony, polegając na obietnicy, na Słowie Bożym. Bez usprawiedliwienia nie można być pojednanym z Bogiem. Tylko usprawiedliwienie może usunąć nasze przeszłe i przyszłe grzechy. A być pojednanym z Bogiem jest potrzebą każdego człowieka, nawet tego, który sobie jeszcze z tego nie zdaje sprawy. Nieważne, że żyjemy w XXI wieku. Nasze potrzeby są takie same, jak były 2000 lat temu czy 5000 lat temu. Człowiek potrzebuje być pojednany z Bogiem, mieć pokój z Bogiem. Formy grzechu, rodzaje grzeszenia, sposoby grzeszenia mogą się zmieniać. Ale potrzeby człowieka pozostają te same. I najważniejszą potrzebą człowieka jest być pojednanym z Bogiem. A zatem pozostaje pytanie, pozostawić mi pytanie. Czy jesteś synem, córką Abrahama? Jeżeli jesteś, to dostępujesz błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Twoje grzechy są przebaczone. Bóg ogłosił cię sprawiedliwym. Stałaś się dziedzicem dziedzictwa wiecznego przez Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Jezusa stałaś się córką Abrahama. To całe dziedzictwo, te wszystkie obietnice życia wiecznego zostały potwierdzone przez Jezusa i w Jezusie. Jesteś dziedziczką, uczestnikiem żywota wiecznego i Bóg to potwierdził, dając Ducha Świętego, dając zadatek Ducha do serca Twojego. To jest prawnie Twoje. Nikt Ci tego nie może zabrać. Nikt nie może pozbawić Cię tego, co należy Ci się zgodnie z prawem, z Bożym postanowieniem. Jeżeli ktoś chciałby to zakwestionować przed Bogiem, to mamy najwspanialszego i najlepszego prawnika, który stawia się za nami, który nas broni. On nie musi wiele mówić. Wystarczy, że tylko pokaże swoje ręce przebite, swoje przebite nogi czy stopy, swój przebity bok i powie: moja krew odkupiła go, zapłaciła cenę, należy do mnie, jest mój, jest potomkiem Abrahama. Ale jeżeli nie jesteś synem czy córką Abrahama, to niestety, ale nie masz udziału ani w dziedzictwie, ani w błogosławieństwie. Nie należy ci się nic, niczego nie możesz żądać od Boga. Jeżeli nie jesteś synem, córką Abrahama, to nie należysz do linii, do narodu, który Bóg wybrał, na którym Bóg okazał zmiłowanie poprzez to, że objawił swoje zbawienie. Uwierz w Jezusa, poddaj Mu swoje życie, aby nad Nim panował. Ufaj Mu na każdy dzień swojego życia, a to sprawi, że przez wiarę, polegając na Nim, staniesz się dzieckiem Abrahama. Wiara w Jezusa jest jedyną drogą, jest jedyną możliwością, aby człowiek stał się potomkiem Abrahama. Stanie się tak, ponieważ będziesz podobny do Abrahama, który uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Tak stanie się z tobą, jeśli uwierzysz w Jezusa, zostaniesz zbawiony, zostaniesz usprawiedliwiony. Amen. Więc pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że objawiłeś wspaniałe rzeczy, Panie, że czytając Biblię od samego początku widzimy, jak Ty działasz w świecie, Panie, jak widzimy, jak człowiek pogrąża się w grzechu, ale też widzimy, jak Ty, Panie, zaczynasz działać przez Abrahama, jak zaczynasz wcielać swoją obietnicę, Panie, zbawienia właśnie zaczynając od Abrahama. I widzimy, jak to rozwijasz, Panie, jak przez setki lat doprowadziłeś do momentu, kiedy Jezus przyszedł na ten świat, kiedy oddał swoje życie, kiedy przelał swoją krew, kiedy umarł, kiedy zmartwychwstał i wstąpił do nieba, Panie. I dzisiaj możemy cieszyć się tymi wszystkimi przywilejami, które kiedyś Ty, Panie, dałeś Abrahamowi, tym błogosławieństwem, Panie. Dzięki Ci za to, że pomimo upływu wielu lat, tysięcy lat, Panie, to Twoje obietnice nie straciły na ważności, że one ciągle są aktualne i w Jezusie znalazły swoje wypełnienie, Panie. W Nim jest błogosławieństwo dla wszystkich narodów. Panie, Ty masz upodobanie we wszystkich ludziach, dla Tobie jest miły każdy, z każdego narodu, z każdego języka, Panie, kto się Ciebie boi, kto szuka Ciebie, Panie, to jest Tobie miły. Panie, dziękujemy Tobie, że nie jesteśmy Żydami, ale mamy dostęp do tego błogosławieństwa właśnie przez Jezusa Chrystusa. Panie, dziękujemy Tobie, że Twoje zbawienie jest dane dla wszystkich ludzi, Panie. Że Ty posłałeś nas, posyłaś nas do tego, żebyśmy głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, Panie. Abyśmy wszystkich wzywali do upamiętania i wiary. Panie, dziękujemy Tobie za tą łaskę. że przez wiarę w Jezusa mogliśmy stać się synami, córkami Abrahama. I możemy właśnie mieć udział w tym wszystkim, co Abrahamowi zostało obiecane. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.